Ola i Marcin Sawicy witają w kolejnym odcinku podcastu U Sawickich, podcastu poświęconego szeroko rozumianej edukacji. Serdecznie zapraszam. W dzisiejszym odcinku podcastu gościmy Kamila Moroza, który jest filozofem i z którym chcieliśmy porozmawiać o uczeniu filozofii. Kamilu, może tak na wstępie, jako że pierwszy raz tak się spotykamy, nazwijmy to na antenie, mógłbyś powiedzieć o tym, byś w ogóle chciał powiedzieć coś o sobie, ale też zależałoby na tym kontekście, dlaczego wybrałeś też filozofię jako taką przestrzeń, którą się zajmujesz?
Jak sięgam pamięcią, to była to chyba pierwsza intelektualna przygoda, która mnie pociągnęła w stronę nauki, edukacji, samodzielnego przedsięwzięcia związanego z zapoznaniem się z jakimś dostojnym, bardzo obszernym fragmentem naszej kultury. No tak się składa, że filozofia jest na tyle ogólna, że nie można poprzestać na samej filozofii. Nie można być dobrym z całej filozofii, nie ma czegoś takiego. Ona wymaga specjalizacji, pewnego rodzaju przygody wgłębienia się, przy oczywiście założeniu, że nie wszystko jest przebadane, nie wszystko jest spożytkowane, nie wszystko jest konsumowane i tak się nie da, więc sprzężenie jest podwójne. Z jednej strony wciąga, z drugiej strony uczy pokory.
A powiedz mi, ale takie twoje pierwsze spotkanie z taką filozofią było związane z tym, że nie wiem, zadawałeś dużo pytań, dlaczego coś się dzieje tak, a nie inaczej. Czy podejmowałeś te tematy już z rodzicami? Czy to był moment w liceum, czy na studiach, kiedy mówisz, zastanawiałeś się, że te zasadnicze pytania chciałeś, żeby ci towarzyszyły także jakby były twoim rodzajem takiego w cudzysłowie zawodu?
Raczej to było odkrycie intelektualne, pokrywające się z okresem dojrzałości. Z okresem takich pierwszych prób samostanowienia, porządkowania swojego życia, podejmowania pewnych, w cudzysłowie, autonomicznych decyzji na tyle, na ile pozwala na to okres nastoletni, ale poczułem, że tam mogę znaleźć rację dla swoich decyzji. Że w tym obszarze właśnie.
A czy był ktoś, kto na przykład kogo byś uznał takim był pierwszym twoim towarzyszem, przewodnikiem albo takim pierwszą osobą, czy książką, czy wydarzeniem kulturalnym, nie mam pojęcia co spowodowało, że stało się dla ciebie to jakby takie kluczowe w kontekście tego wyboru, ale też jakby, czy spotkałeś na przykład też mistrza w kontekście jakby myślenia o filozofii, w kontekście tekstów, literatury, autora, czy osoby, która prowadziła wykłady?
Tych mistrzów to spotkałem później, na studiach.
Na studiach.
Tak jak prowadziłem poszukiwania filozoficzne w liceum, które potem przybrały taką dość sformalizowaną postać wzięcia udziału w olimpiadzie, to nie miałem tak żywego przykładu filozofowania. Musiałem się zadowolić tylko wyborem treści. Nie brałem udziału w procesie dochodzenia do prawdy na żywo. Tak jak ma to niejednokrotnie miejsce w kontakcie z żywym, myślącym człowiekiem, który rzeczywiście troszczy się o jakąś sprawę, bada pewne zagadnienie i właśnie z racji tego, że je bada, jest otwarty na uczestników i słuchaczy. Taką postać mają niejednokrotnie seminaria, oczywiście nie wszystkie, tylko te, na których stawiane są pytania angażujące wszystkich uczestników, na które nie jest dana odpowiedź. Oczywiście nawet sama lektura tekstu może przyjąć postać takiego wielkiego pytania, które stawiamy.
Ciężko mi zapytać, czy wolisz, ale generalnie taka twój żywioł, to jest bardziej tekst i autorzy, czy żywy człowiek, żywi ludzie, z którymi się spotykasz i rozmawiasz na temat filozofii?
trudno mi to oddzielić.
Trudno,
naprawdę.
Tak.
Wolałbym tego chyba nie oddzielać.
To jest taki,
takim arbitralnym ruchem.
Tak, i słuchaj, teraz spotykamy się trochę, żeby porozmawiać o tym, jak uczyć tej filozofii, ale takich aspektach zarówno szkolnym, jak i domowym, bo tak jak sobie rozmawialiśmy trochę przed tą naszą rozmową, to gdy ktoś w domu mówi, no musimy się uczyć matematyki, albo musisz znać matematykę, to w miarę w takim kodzie kulturowym rodzic, nauczyciel, wydaje się, że rozumieją podobne rzeczy. I teraz, czy w domu często w ogóle pada informacja, albo czy komuś zależy na tym, żeby nasze dzieci uczyły się filozofii? Czy mógłbyś coś jakby tak powiedzieć, jak, a może najpierw dlaczego się powinno pojawić, tej filozofii powinniśmy się uczyć w domu i jakby przykładać do tego wagę?
Mm-hmm. Na szczęście tak się stało, że ministerstwo zdecydowało się, wydaje mi się, że to był wymóg ministerstwa, zdecydowało się ograniczyć program filozofii do jej początków. Myślę, że to była trafna decyzja nie tylko ze względów na to, że w przeciągu tego roku, który jest przypisany w liceum, w nowej formule liceum dla filozofii, nie da się zrobić więcej, ale też dlatego, że to jest dobry moment na zapoznanie się z filozofią, bo są to początki samej filozofii. A tak się akurat składa, że początki filozofii historyczne mogą być też początkami filozofii dla każdego. Początkami filozofii dla młodego człowieka, czy dla starszego, dla kogoś, kto się tym interesuje. Przyglądanie się tym początkom bywa fascynującą przygodą. Właśnie dlatego, że nie zakładamy, że dzieje się coś zupełnie, można powiedzieć, nowego, tylko wkrada się jakaś nowa jakość w to, co już było, w to, co zostało jakoś ogarnięte, uporządkowane. Właściwie pierwszy filozof, z którym się spotykamy, historycznie rzecz biorąc, Tales musiał podejść do przedmiotu swoich badań w sposób, który i dla nas jest jakoś wiążący. Bo Tales miał zapewne bardzo duże opowieści wokół siebie na temat bóstw akwatycznych, na temat tego, czym te bóstwa są. Czyli gdyby chciał pójść tropem dostępnej mu wiedzy, dostępnej mu narracji, zadowolić się tym, nigdy nie odkryłby wody, którą odkrył jako zasady świata. Gdyby chciał też pozostać na takim poziomie funkcjonalnym, na którym i my dzisiaj pozostajemy, odkręcając codziennie rano kurek, myjąc się, gotując, nie zwracając na nią uwagi, również nie odkryłby tej wody. A tak się akurat składa, że nie zadowolił się ani dostępnymi mu teoriami, czyli mitem, opowieścią, narracją, której wokół nas też jest bardzo dużo. Być może jest bardzo dużo właśnie w tym momencie, w którym licealista przychodzi do nowej szkoły i wydaje się, że już wszystko wie, zna skład chemiczny, wie, jak woda funkcjonuje w świecie, jest w stanie przywołać szereg, powiedzmy sobie, narracji na temat tej rzeczywistości, którą spotyka na co dzień. Jest też w stanie w ogóle tego nie widzieć, bo woda jest czymś również technicznym w użyciu codziennym. I może zrobić taki ruch, że może się tej wodzie nagle przyjrzeć. Może się na niej zatrzymać. Nie musi tego robić, tak jak Tales nie musiał tego robić. Ale może to zrobić. I ten moment uważam za szalenie istotny, w którym istnieje taka możliwość zatrzymania się na czymś. Istnieje taka możliwość, czyli nie musimy tego robić. Możemy to zostawić naukom, chemii, biologii, możemy to zostawić praktyce życiowej związanej z higieną, związanej ze spożyciem wody, nawet z organizacją życia w mieście czy na wsi, ale jednak chcemy podjąć pewną refleksję, która być może będzie czymś zupełnie nowym, czymś innym niż to, z czym mieliśmy do czynienia. I to jest bardzo, wiesz, fascynujące, zwłaszcza w kontekście myślenia o nauce w ogóle. Dla ciebie bliska jest ta sytuacja, być może już nie jest bliska, bo jest tak przepracowana, że przestała być zadziwiająca, ale chcę do niej wrócić, bo to jest być może jeden z ważniejszych eksperymentów Marii Montessori, mianowicie taki, w którym wyciągamy ręce z miseczki wody i patrzymy, jak krople spadają. To właśnie zrobił Thales. Thales nie spieszył się do swoich spraw. Thales też nie miał głowy zajętej mitami o Posejdonie, o innych sprawach tamtego świata, tylko potrafił wstrzymać te ręce nad tą miską, patrzeć, jak te krople spadają. Potrafił połączyć wolność namysłu, która wiąże się, jak wiesz, z tego właśnie montessoriańskiego eksperymentu, z pewnym relaksem, swobodą, być może też z wolnością człowieka, że możemy zatrzymać pewien bieg rzeczy. No jest to oczywiście bardzo skromne zatrzymanie, bo nie zatrzymujemy nurtu rzeki, nie mówimy, żeby potop ustał. Zatrzymujemy bieg jakichś wydarzeń, być może natłok informacyjny, z którym przychodzi nawet ciekawy świata i licealista, bo przecież on może opowiedzieć bardzo dużo na temat wody, prawda? A tu nagle jest taki moment zatrzymania.
Ale to, co mówisz, kojarzy mi się w dużej mierze z momentami, w których w taki naturalny sposób mają szansę zaświadczać dzieci, które nie są obarczone zbyt dużą ilością jeszcze narracji, czy doświadczeń, czy kalek, które nakładamy na pewne doświadczenia. Tak. I czy w związku z tym nie wydaje ci się, że dla nas, jako na przykład dla rodziców, a także dla nauczycieli, byłoby niezwykłą, ciekawą jakby możliwością, żeby jakby otwierać te furtki obserwacji i takich refleksji filozoficznych z dziećmi, które są małe, niekoniecznie czekać, aż one będą licealistami, którzy uważają w dużej mierze, że już naprawdę sporo wiedzą, bo tak jest, bo wiedzą dużo więcej niż taki brzdąc.
Tak, tak. To jest pole niesłychane, jeśli jest taka możliwość powrotu do tej sytuacji.
A czy ty jako rodzic doświadczyłeś takiego momentu, atmosfery ze swoimi dziećmi, kiedy poczułeś, że one doczekają czegoś ważnego i podejmujemy jakieś rozmowy czy refleksje?
Parokrotnie tak. Wydaje mi się, że to jest... Może to być fascynujące doświadczenie dla każdego rodzica, kiedy dziecko przechodzi z liczenia przedmiotów do pojęcia liczby. Uzyskuje jakieś pojęcie liczby. Zaczyna myśleć o sobie jako członku pewnej całości rodziny, kiedy budzą się w nim na przykład instynkty opiekuńcze, kiedy budzi się troska. Tych momentów jest wiele, które chciałoby się zatrzymać, ale widzisz, no to jest być może wartość filozofii, że ona mówi, że te momenty nie są stracone. To znaczy, że my możemy przywołać takie sytuacje, w których wrócimy do tych momentów.
Ja czasami ze swojego doświadczenia odczuwałem, że w momencie, kiedy taka klasyczna sytuacja, kiedy wycieram dziecko małe i ono jakby coś im tam wraca z ciągu historii dnia i zadaje mi takie pytanie, które mnie powala, dotyczące śmierci, pogrzebu sąsiadów, czy jakiegoś wydarzenia, albo dlaczego coś się dzieje. I takiego momentu, w którym z jednej strony jestem pod wrażeniem, czego chcę dotknąć to dziecko, a z drugiej strony we mnie, jako w dorosłym, obawia się pewna niezgrabność, pewien strach przed podjęciem tak potężnego jakby wyzwania tej rozmowy, bo to jest zaproszenie do jakiejś rozmowy, to nie jest o zbycie, no dlaczego tam... To jest, ono zaprasza, tak otwiera furtkę, wejdźmy w głębi. A czasami my jako dorośli sobie te furteczki zamykamy, mówiąc później porozmawiamy, przyjdzie czas albo coś takiego. Czy tu jako rodzice nie powinniśmy być odważniejsi we wchodzeniu takich historii i podejmowaniu tych pytań czy kwestii, które jakby wykładają nam dzieci?
A to na pewno, ale widzisz, jest to kwestia rzeczywiście jakiejś decyzji, odwagi, która wiąże się z podjęciem takiej decyzji, że się będzie to dziecko obserwować, że ono już na początku drogi jest jakimś pełnym podmiotem. To znaczy, że na przykład to, że uczy się mówić, to, że jest niezgrany w niektórych kwestiach, nie zna pewnych technicznych języków, nie czyni go słabszym, wręcz przeciwnie, bo jest w stanie sformułować takie pytania, które są przez te nasze obiegi językowe zamknięte.
Lub filtry, które sobie nakładamy.
Filtry, no. które sobie nakładamy.
Więc czasami jak tak patrzę na siebie, to wydaje się, że to dzieci mi dawały szansę na rozmowę o rzeczach, które ja jako w dorosłym świecie rzadko bym podjął. I moje próby odpowiedzi, zgrabne mniej czy bardziej, były tak naprawdę jedną z nicnych szans od czasów szkoły na to, żeby poważnie się zreflektować nad jakimś takim dylematem, takim kosmicznym dylematem. Rozumiesz mnie? Także wydaje mi się, że jakby to uczenie filozofii, a raczej ta sytuacja tego interakcji z dziećmi stwarza nam dorosłym szansę jakby powrotu do takich zasadniczych pytań chyba, prawda? A teraz jest inne moje pytanie. Czy nie uważasz w związku z tym, że uczenie filozofii jako takie, bo mówiłeś, że fajnie w liceum, nie powinno się w jakichś formach pojawiać wcześniej w szkole? Tak jakby, nie mówię jako przedmiot, tak. ale jako taki przenikający, jako taką pewną kompetencję. Mówimy, że nauczyciele teraz mają dużo różnych kompetencji, tak. prawda? Ta umiejętność tych rozmów o takich kwestiach ważnych, niekoniecznie dających rozwiązanie, jakby, ale próbujących jakby podążać za tymi pytaniami. Czy to nie powinno być coś, co czym powinno się jakby pomóc nauczycielom, żeby mogli pomóc dzieciom? To jest świetny moment.
Tak, tak. Ja jestem zdecydowanie zwolennikiem takich sytuacji, nawet jeśli one się rodzą sporadycznie z inicjatywy nauczycieli. To nie musi być wcale zawarte w programie. Można to wykorzystać, biorąc właśnie to, że to pytanie jest stawiane przez dziecko i nawet utrzymanie tego pytania otwartym jest, uważam, wielką wartością. A sytuacja z liceum jest o tyle ciekawa, że jest sytuacją tak naprawdę powrotu do tego dzieciństwa, w moim przekonaniu, że to nie jest tak, że nie mamy tu już nic wspólnego z dzieckiem, tylko próbujemy właśnie o tyle, o ile podejmujemy ten wysiłek, powrócić do tej sytuacji takich naiwnych, otwartych pytań, na które być może nie ma odpowiedzi. Oczywiście sytuacje, pytania o początek świata, o zasady świata, one nie mogą być konkluzywne w takim sensie, w jakim konkluzywne jest możliwe zbadanie składu wody czy techniki, która wiąże się z użyciem wody.
Ale nie wiem, czy się zgodzisz, że czymś takim bardzo niezbędnym do uczenia się filozofii jest ciekawość. I czasami mam takie przekonanie, taką intuicję, że w małych dzieciach jest dużo więcej takiej naturalnej, filozoficznej ciekawości niż w nas, później wyposażonych w tą wiedzę, która ponoć daje nam już większą, taką głębszą, wydaje się, perspektywę na temat tego, co się dookoła nas dzieje. I to jest pewien jakby taki dar, którego warto by nie zmarnować, jeżeli chodzi o dar czasu, tak. wieku. A drugi mój dylemat jakby polega na tym, że jak ty powiedziałeś ciekawie, że w kontekście trochę tego programu nauczania, że właśnie może dobrze, że w ogóle w szkole podstawowej, tam szczególnie w tych młodszych klasach nie ma programu, a bardziej tu chodzi o sposób myślenia nauczyciela, gdy jest w kontakcie z dzieciakami. To chodzi o to, że nie, dzieci, teraz będzie lekcja filozofii,
tak.
tylko jestem przygotowany na to, żeby idąc na spacerze, idąc na zielonej szkole, wędrując, czy wychodząc ze szkoły, czy będąc w parku z kimś, jestem gotowy na podejmowanie właśnie tego typu zagadnień czy problemów, rozmawianie o nich, czy zasiądnięcia w kręgu 4-5 osób i podjęcia pewnej dyskusji.
Tak, być może sytuacja jest tutaj, widzisz, nawet odwrotna. To nie my mamy się troszczyć o dzieci, co niejednokrotnie robimy, mając na uwadze ich bezpieczeństwo, dobrostan, wyżywienie, tylko musimy pozwolić dzieciom się zatroszczyć o nas. I wtedy z ich strony pojawią się te pytania. Właśnie związane z tym, że one będą próbowały zorganizować jakąś sytuację na poważnie i wtedy być może też pojawi się potrzeba sproblematyzowania tego, rozmowy o tym.
A jeszcze jedno takie, takie pytanie dotyczące uczenia jakby w domu i w szkole filozofii. Czyli ciężko nawet, jest takie sformułowanie, że życie jest życiem. Trzeba nabrać pewnych praktycznych umiejętności, żeby je właściwie ogarnąć. I tak często się tam niektórzy rzucają, nie filozofuj, tylko weź się do pracy, prawda? I ta filozofia jest w takim dziwnym kontekście. Tak jakby to filozofowanie było jakimś odklejaniem się od rzeczywistości, a z drugiej strony filozofowanie jest usiłowaniem zrozumienia tej rzeczywistości. I nie sądzę, że czasami w takim powszechnym odbiorze ten czas na filozofię wydaje się jakimś takim zbędnym. Jak ktoś idzie na filozofię, mówisz, no czym się tym będziesz zajmował? Będziesz filozofem?
Tak, jest rzeczywiście takie przekonanie, chociaż ono bardzo łatwo daje się zakwestionować poprzez statystyki. Z tego, co się orientuję, to wśród absolwentów filozofii jest najmniejsze bezrobocie. Nie chodzi oczywiście o to, że to jest najmniejsze bezrobocie w zawodzie, tylko są to ludzie, którzy zazwyczaj znajdują sobie jakąś drogę życiową i nie lądują w jakiejś otchłani nic nie robienia, chyba że jest to właśnie świadoma decyzja o życiu kontemplacyjnym albo jakiś inny radykalny pomysł na życie. Masz rację, że pojawia się takie przeciwieństwo. Nie filozofuj, bo nie mamy czasu, przyspieszymy się gdzieś. No, ale to też już refleksja przychodzi z innej strony. Na ile pośpiech, w ogóle takie poganianie nas samych, przez siebie samych, ale też przez innych, to nie jest sytuacja co najmniej podejrzana o jakąś sytuację zniewolenia, o to, że my jesteśmy gdzieś zapędzeni przez jakąś siłę. Nie jesteśmy ludźmi wolnymi. Tak się często składa, że psychologicznie rzecz biorąc, to właśnie kiedy trzeba z nami zrobić porządek, coś nam wcisnąć, sprzedać jakąś ofertę, której potem będziemy żałować, wprowadza się pewnego rodzaju pośpiech. Tak. Teraz to jest całkowicie, można powiedzieć, ludowa mądrość, która jest mądrością filozoficzną, że w wielu sytuacjach życiowych warto jest zwolnić, że tam się ujawnia wolność człowieka, kiedy on ma przed sobą realny wybór. Człowiek, który jest zagoniony, śpieszy się, to nie jest człowiek, który ma wybór.
Tak. Zgodzę się z tym absolutnie. Także w tej pierwszej części, jak mówisz o tym, bo ja kiedyś sobie, jest taka platforma, ona się nazywa taka chyba Ela, nie Ela, stworzona dotycząca losów absolwentów wyższych uczelni. Co się tam dzieje? I tak się sprawdzi, to właśnie okazuje się, że to, co ty powiedziałeś, dokładnie to są dane statystyczne, że ludzie po filozofii znajdują bardzo dobrą pracę i nawet ich wynagrodzenie jest nawet w miarę w porządku, choć, tak jak mówisz, wcale nie wszyscy muszą pracować jako filozofowie. My jednym z naszych fajniejszych tutorów w Open Space, w którym pracujemy, jest właśnie filozofem, który się może wspinać. Robi sobie bardzo konkretne uprawnienia przewodnika wysokogórskiego. Bardzo konkretny facet, prawda? A jednocześnie prowadzący pasjonujące dyskusje ze swoją młodzieżą, jakieś podcasty wyszukuje i tak dalej. Także jest to, co... Tylko powiedz mi teraz tak jakby, no ja wiem, że to taka pigułka, taka próba refleksji, ale gdybyś miał tak poradzić rodzicom, którzy załóżmy nas słuchają, ale też nauczycielom, czy znasz jakieś takie środki, pomysły, postacie, książki, taki breaking point w myśleniu o filozofii, co pomogłoby ludziom uczyć filozofii na przykład w domu, albo w jakiś sposób zainteresować lepiej dzieciakami filozofią w szkole. To ma, znasz jakieś takie materiały, pozycje, które dla ciebie byłyby istotne, czy dla ciebie jako taty, czy dla ciebie jako taty filozofa, czy dla ciebie jako filozofa nauczyciela?
No właśnie, no to jest dość kłopotliwe, bo ja już nie mogę się przywiązywać do takich książek, bo sam jestem tą osobą, z którą zazwyczaj mają nadzieję spotkać się uczniowie, więc nie wypracowuję sobie celowo takiej postawy, żeby się zasłonić jakimś autorytetem, tylko żeby być zawsze żywo obecny, jako ten, który może towarzyszyć jakimś pytaniom. Więc tak naprawdę nie mam takiej listy dostępnych.
A czy sugerowałbyś jakąś postawę? Jakiś rodzaj zachowania typu, nie wiem, mówisz sobie, jako tata i nauczyciel na przykład koncentruję się na słuchaniu. Interesują mnie pytania. Staram się zadawać kolejne pytania niż dawać odpowiedzi. Czy jakby coś z tych strategii takich około filozoficznych istnieje w twoim sposobie pracy?
Wydaje mi się, że chyba taką potrzebą, którą obserwuję wśród znajomych, rodziców, ale też wśród uczniów, z którymi się spotykam, to jest potrzeba ograniczenia, skupienia się na jednej rzeczy, na jakimś jednym narzędziu i pracy z nim. To może dość dziwnie zabrzmieć, bo tak naprawdę no, żyjemy w czasach, w których można powiedzieć, im więcej książek, im więcej, im pełniejsza jest lista, im więcej dyplomów, im więcej kwalifikacji, tym lepiej. Ja proponuję zupełnie coś innego, jakiś rodzaj samoograniczenia, samozubożenia. No właśnie, nawet chcę tak, żeby to tak trochę wybrzmiało negatywnie, żeby się nie bać wobec siebie samego tego negatywnego spojrzenia, że tu mamy do czynienia z jakimś skąpym narzędziem, z czymś małym, z czym będziemy obcować, bo uważam, że no jest taka jakaś tendencja w rodzicach, być może to dotyczy naszego pokolenia, ludzi, którzy sami doświadczyli ograniczeń, pewnego rodzaju ubóstwa w wielu obszarach, że chcemy swoim dzieciom zrekompensować braki, których doświadczyliśmy. I to jest widoczne na różnych płaszczyznach. Myśleniu o pokoju dla dziecka, o tym, żeby mu dostarczyć zabawki, narzędzia, potem jak najlepszą szkołę, jak najlepszych nauczycieli. No niestety to rodzi pewnego rodzaju automatyczne napięcie, które no, zadaje jakiś kłam spontaniczności życiowej. Zadaje kłam samostanowieniu, zdolności do tego, żeby dać sobie czas w pracy z jakimś narzędziem. Żeby oddzielić na przykład siebie od tego narzędzia, użycie tego narzędzia. W ogóle wydaje mi się, że to jest takie, można powiedzieć, wyzwanie, współczesne wyzwanie pedagogiczne, rodzicielskie, żeby nauczyć siebie też, bo to już chyba, tak jakbyśmy obserwując siebie i moich znajomych, mogę powiedzieć, tak jakbyśmy zatracili umiejętność radzenia sobie z brakiem. Przecież brak potrafi być bardzo twórczy, potrafi być bardzo pouczający. Potrafi mobilizować jakieś niesłychane pokłady energii, radości. Potrafi być wspaniałym wspomnieniem też, no bo po to można sięgnąć, żeby siebie utwierdzić, że przecież spaliśmy z rodzeństwem w pokojach, nie mieliśmy tych narzędzi, nie zostaliśmy tak na dobrą sprawę skrzywdzeni przez los. A może jeszcze uda się wydobyć z tych wspomnień te momenty, w których właśnie to, że nam czegoś brakowało, stanowiło pole do działań dla naszego umysłu, aktywizowało nas jako sprawców, jako tych, którzy no, nie są właśnie na przekór tym ograniczeniom życiowym, nie definiują, nie określają siebie jako ludzi ubogich w negatywnym sensie. Więc zachęcałbym do różnego rodzaju eksperymentów z ograniczeniami, ale nie w takim sensie, żeby to była jakaś negatywna forma ascezy czy postu, tylko wręcz przeciwnie, żeby cieszyć się tym, co się ma, też w sensie umysłowym. No i tak się akurat składa, że niektóre koncepcje pedagogiczne podsuwają nam propozycje właśnie korzystania z bardzo ograniczonych środków. Żeby to nie był natłok zabawek, tylko żeby to była, żeby to było parę klocków, z którymi zaczyna się praca, że można je ułożyć tak czy inaczej. Na dobrą sprawę to być może właśnie w takich warunkach rodzą się jakieś fundamentalne pojęcia związane z matematyką czy z etyką, z tym, że można zrobić coś tak czy inaczej. Za dużo rzeczy, za dużo spraw, za dużo informacji to wcale nie sprzyja rozwojowi, a na pewno nie sprzyja rozwojowi ludzkiemu. Nie mówiąc o tym, że też jest czymś, to jest niesłychanie nudny w gruncie rzeczy.
Wbrew
pozorom prowadzi do jakiegoś rodzaju nudy. Dlatego no, powiedziałbym, że można znaleźć ogromny potencjał w życiu codziennym dla filozofii, w życiu domowym.
Ja było takie małżeństwo Maritainów, oni się kojarzy przyjaźni z bratem Maurice'em, tak. Małym bratem, i tam bardzo też oni sporo jakby i mówili, i rozmawiali o tym, właśnie cieszyli się tym, tą niezwykłą codziennością, tym spokojem w codzienności, tym urokiem pięknym codzienności. No tak, słuchaj Kamil, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Nie chcę mówić, że inne rozmowy nie wnoszą, bo każda rozmów podcastowych niesie ze sobą coś bardzo interesującego, ale przyznaję, że ta już wniosła taki przyjemny brak. Taką potrzebę pauzy w życiu, choćby tego wieczora, wiesz? Także strasznie dziękuję za tą rozmowę. Jako rodzic i mąż mam nadzieję, że sporo tych myśli uda mi się zreflektować się jakby w kontekście tego dnia codziennego.
Ja też dziękuję bardzo, Marcin.
Bardzo dziękuję. Dziękuję i Tobie, Kamilu. Dziękuję wszystkim słuchaczom, że nas dzisiaj wysłuchali. Zapraszamy na portal Edukacja Można Inaczej. Zapraszamy do wysłuchania naszych podcastów. Mam nadzieję, że z Kamilem będziemy się tu słyszeli, a może widzieli nieraz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.